Błogosławiona jesteś, Panno Mario, zachowałaś słowa Boże i rozważałaś je w sercu swoim. Spróbujcie sobie znaleźć teraz puls serca swojego. Puls swojego serca. Jeśli ktoś nie znajdzie, to znaczy, że... Puls nam objawia to, że mamy serce, że ono żyje, że bije. Dzisiaj patrzymy na jej serce, słyszymy o jej sercu, chcemy znaleźć dostęp do jej serca. I tak się zastanawiałem, gdzie znaleźć dostęp do serca Maryi i pomyślałem sobie, że ponieważ wszystkie te słowa zachowywała w swoim sercu, to słowo Boga, każde słowo pulsuje jej rytmem serca. Dlatego dzisiaj to słowo, które będziemy rozważamy w czasie Ewangelii, jest też pulsem jej serca. Ona nosi w sercu to doświadczenie, które dzisiaj rozważamy. Kto z was jest rodzicem, mamą albo tatą? Pięknie. A ktoś przynajmniej jest rodzicem chrzestnym jeszcze na dodatek? Kto z was jest zatroskany o jakieś dziecko, o syna, o córkę? I ma taki ból w sercu, jak ona. To słowo jest dla nas dzisiaj. Zagubili Jezusa. To jest początek tej Ewangelii. Przyszli na święto i gdzieś im zaginął Jezus, syn. Myślę, że to jest doświadczenie wielu z was. Coraz więcej przychodzi takich rodziców, najczęściej mam, ale także rodziców zatroskanych o swoje dzieci. Proszę księdza, bo mamy problem z córką, bo mamy problem z synem, bo nasz syn przestał chodzić do kościoła, nie chce iść do bierzmowania, bo córka mówi, że jest lesbijką, bo syn kręci się w gronie gejów. Bardzo częste przypadki. I przychodzą zrozpaczeni rodzice i nie wiedzą, co zrobić. Zagubili swoje dziecko. Gdzie jest twoje dziecko? Takie pytanie zadaje papież Franciszek w adhortacji o radości, miłości. W adhortacji o rodzinie. Gdzie jest twoje dziecko? I wcale nie chodziło mu o to, żeby wiedzieć, gdzie ono teraz się znajduje fizycznie, w jakim miejscu, z kim przebywa. Ale bardziej chodzi o to, czym żyje twoje dziecko teraz. Co przeżywa. Co je interesuje. Myślę, że to jest ważne, by sobie zadać to pytanie. Bo być może jest w porządku, być może masz kontakt z dzieckiem, ale wkrótce może się tak stać, że ci zaginie. I będziesz zdziwiona. Co się dzieje? O co chodzi? To jest naturalne, że w którymś momencie dziecko zachowuje się tak jak Jezus. Prawie gimnazjalista. 12-letni chłopak, prawie gimnazjalista. I gdzieś ginie. Już rodzice jakby nie są do końca potrzebni. Gdzie jest twoje dziecko? To jest takie pytanie, które warto sobie zadać na początek. I druga rzecz. Szukają Jezusa wśród krewnych i znajomych. I go nie znaleźli. Okazuje się, że w którymś momencie dziecko, syn, córka już nie będzie w tym twoim świecie się obracać. Będzie szukać czegoś, co wykracza poza ten twój świat, znajomych, krewnych, pobożnych ludzi. Bo skoro tu jesteście, to jesteście pobożnymi ludźmi. I szukacie, myślicie, że ich będziecie mogli znaleźć wśród tych rówieśników pobożnych, krewnych, znajomych. I okazuje się, że ich tam już nie ma. Oni są już gdzie indziej. I też ważne, żeby o tym wiedzieć, że w którymś momencie dziecko będzie już gdzie indziej. Że ktoś inny będzie autorytetem, ktoś inny będzie miał decydujące zdanie, słowo w wyborach twojego dziecka. My często wierzymy dzieciom. Im zależy na tym, żeby mieć dobrą relację z rodzicami. Ale wiemy o tym, że one już potrafią kombinować i kłamać. Młodzi ludzie są bardzo autentyczni, ale potrafią też udawać. Pamiętam rozmowę z dziewczyną, która przyszła, gimnazjalistka, pogadać po rekolekcjach i dzwoni telefon. Ona mówi, przepraszam, mama, muszę odebrać, odbiera, rozmawia. A jestem u koleżanki, zaraz wrócę. No i zdziwiłem się, że jestem koleżanką. Potrafią kłamać w żywe oczy. To akurat było takie niewinne, ale myślę, że potrafią też inaczej, niestety. Więc bardzo ważne, żeby patrzeć głębiej nie tylko na słowa, na to, co mówią, ale także to, co jest między słowami i inne sprawy, które się pojawiają w ich życiu. I co się dzieje? I wtedy rodzice wracają do Jerozolimy. Szukają 3 dni. To jest bardzo ważna liczba, 3 dni. Pokazują nam, że bardzo ważne, żeby wrócić do tajemnicy 3 dni, do tajemnicy Paschy, czyli do chrztu. Myślę, że to jest broń, którą mamy jako rodzice, bardzo mocną i której trzeba używać. Chrzest waszych dzieci, tajemnica chrztu. Macie władzę rodzicielską całe życie nad waszymi dziećmi, władzę duchową, niezależnie od tego, ile mają lat. I możecie zanurzać wasze dzieci w łasce chrztu. W prosty sposób. Tak jak kiedyś, bez wiedzy i bez woli waszych dzieci, jako małe, zanieśliście je do kościoła. I wyrzekliście się zła w imieniu tego dziecka i wyznaliście wiarę w imieniu tego dziecka. I Kościół, widząc waszą wiarę, zanurzył dziecko w łasce chrztu. Tak możecie to robić nieustannie. Cały czas. Widząc, co się dzieje z waszymi dziećmi, które niezależnie od tego, ile mają lat, gdzieś tam może błądzą, albo nawet nie, przynosicie je do Boga bez ich wiedzy i bez ich woli, w duchowy sposób na modlitwie i wyrzekacie się zła. W ich imieniu wyrzekacie się zła, które widzicie w ich życiu. Wyrzekacie się po prostu to, co widzisz złego w postępowaniu, w życiu swojego syna, swojej córki. Wyrzeknij się tego w jego imieniu przed Bogiem, jako matka, jako ojciec. Do tego mogą się również dołączyć chrzestni. Też mają duchową władzę. A potem w imieniu syna i córki wyznaj wiarę. Wyznaj wiarę w imieniu tego dziecka. I wtedy zanurzasz swoje dziecko w łasce chrztu. Zanurzasz w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Opłukujesz w krwi Chrystusa i sprawiasz, że Bóg ma tytuł, żeby zająć się bardziej tym dzieckiem. Bo ty prosisz, Panie Boże, to jest twoje dziecko przede wszystkim. To jest twoja córka i twój syn. Kolejna rzecz. Kiedy wrócili do Jerozolimy, zobaczyli Jezusa, który siedział wśród uczonych w piśmie, przysłuchiwał się im, zadawał pytania i odpowiadał. I to jest ciekawe. Na ten widok zdziwili się bardzo. Mama i ojciec, Maryja i Józef, zdziwili się swoim synem. Zdziwili się, że skąd ma taką mądrość? Czy ostatnio zadziwiłeś się, zadziwiłaś się swoim dzieckiem, Ale nie w sensie negatywnym, że znowu coś tam zrobił złego. Ale czy zobaczyłeś w swoim dziecku jakiś Boży dar, jakiś błysk, jakąś iskrę, coś, co jest niesamowitego, wyjątkowego, jakiś talent, dar, charyzmat, który to dziecko ma? Bo często skupiamy się na tym, co jest negatywne, złe, że dziecko się nie podporządkowuje, bo ja mam jakiś tam wzorzec i chcę, żeby dziecko moje tak się zachowywało, a nie inaczej. A to może nie o to chodzi. Może najpierw chodzi o to, żeby zadziwić się swoim dzieckiem, tak jak się dziwisz, kiedy ma roczek i zaczyna chodzić, kiedy zaczyna pierwsze słowa mówić, wtedy się dziwimy, że ono tak szybko rośnie i dojrzewa, ale potem już się nie dziwimy dziećmi, tylko mają wejść w jakąś matrycę i tak się zachowywać, jak my chcemy. Maryja z Józefem pokazują nam, że rodzice mają się zadziwić swoim dzieckiem, rozpoznać w dziecku specyfikę tego dziecka, wyjątkowość, bo ono ma inne linie papilarne niż ty, niż żona, niż ktokolwiek, niż rodzeństwo. Zobaczyć wyjątkowość swojego dziecka. Tego nas uczy Maryja i Józef. I kolejna rzecz. W jaki sposób mieć wpływ na dziecko? Co możemy, proszę księdza, zrobić, bo dziecko zeszło na manowce, bo przestało wierzyć, bo nie chodzi do kościoła. Co mamy zrobić? Zawsze mówię, zadbajcie o waszą jedność. O jedność małżeńską. Ale ksiądz nas nie zrozumiał. My przyszliśmy zapytać o nasze dziecko. Bardzo dobrze was zrozumiałem. Zadbajcie o waszą małżeńską jedność. Maryja powiedziała, z bólem serca szukaliśmy ciebie. Z bólem serca szukaliśmy ciebie. Co to znaczy? To pokazuje doskonałą jedność Maryi i Józefa. Skąd ona wiedziała, co Józef ma w sercu? Bo mówi, że on z bólem szuka Jezusa, tak jak ona. Musieli mieć ze sobą wyjątkową jedność, kiedy ona wie, jakie ma uczucia jej mąż. Czy wiesz, jakie uczucia ma twój mąż? Jakie uczucia ma twoja żona? To słowo nam pokazuje doskonałą jedność tego małżeństwa. To, że ze sobą się spotykali w relacji tak bliskiej, że potrafili zaglądać do własnego serca nawzajem i potrafią znać swoje uczucia. Z bólem serca szukaliśmy, nie szukałam, ale szukaliśmy. Józef też. Żona wie, co czuje jej mąż. Mąż wie, co czuje jej żona. To jest ta jedność, której najbardziej dzieci potrzebują. To jest moje ostatnie odkrycie, ostatnie może z półtora roku, ale bardzo ważne moim zdaniem, które pokazuje, jak tajemnica Trójcy Świętej i wspólnota Bożych osób odzwierciedla się w naszym życiu, zwłaszcza rodzinnym, małżeńskim. Wiemy, że Ojciec sam nas miłuje. I wiemy, że Syn też nas kocha, bo mówi, miłujcie się wzajemnie, jak ja was miłuję. I wiemy, że posyłają nam Ducha Świętego, który jest miłością Ojca i Syna. Czyli mamy trzy miłości. Ojciec mnie kocha, Syn mnie kocha i ich wspólna miłość, Duch Święty mnie kocha. I takiej miłości potrzebuje dziecko. Potrzebuje miłości taty osobno, potrzebuje miłości mamy osobno i potrzebuje miłości mamy i taty razem. Jeśli dzieci się gdzieś gubią, to bardzo często dlatego, że rodzice nie są jednością. że jest problem. Że rodzice, owszem, mama kocha osobno, tato kocha osobno, ale nie kochają dziecka razem. To jest dramat rozwodów, to jest dramat rozbitych rodzin. Oczywiście to nie znaczy, że dzieci, młodzież nie mają szans z rozbitych rodzin, ale mają trudniej. Zawsze to wszystko Bóg może naprawić. Ma taką moc. Ale jeśli przychodzi mama czy tato i razem i mówią, co możemy zrobić najlepszego dla naszego dziecka, zadbajcie o waszą jedność. O waszą wzajemną miłość. Tymczasem bywa, że mama tak się skupi na dziecku, że zaniedbuje męża. A mąż nie chce, mąż się nie interesuje, nie angażuje się, a jego to nie obchodzi. Bo go odsunęłaś. Bo go nie chcesz zaangażować w to, ale przede wszystkim zaniedbujesz relację z nim, z mężem. Z nim masz ślub, sakrament małżeństwa. To jest ważne. Ważne, żeby ojcowie, mężowie o tym wiedzieli, żeby pomogli żonie, matce zakochanej w dziecku, inaczej niż tato, pomogli jakby powrócić do tej jedności małżeńskiej. I żebyście mogli razem wspierać wasze dziecko, być przy tym, co się dzieje w jego życiu. Jedność małżeńska. Z bólem serca szukaliśmy ciebie. I kolejna sprawa. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? O co chodzi w wychowaniu dzieci? Po co macie dzieci? Po co? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? W Ewangelii świętego Łukasza, a ta Ewangelia jest z tej Ewangelii, pierwsze słowa Jezusa, jakie wypowiada dwunastoletni, to słowa o ojcu. A ostatnie, jakie wypowiada na krzyżu, w tym ziemskim życiu, bo po zmartwychwstaniu to już mamy do czynienia z nową jakością życia, ale przed śmiercią na krzyżu ostatnie słowa mówi: Ojcze, w Twoje ręce oddaję mego ducha. Pierwsze słowa są o Ojcu i ostatnie słowa są o Ojcu. To jest program życia Jezusa. Sprawy Ojca. Jezus pokazuje Maryi i Józefowi, rodzicom swoim, że tak naprawdę już osiągnęli cel wychowawczy. Że podprowadzili swoje dziecko pod relację z Bogiem osobistą. I to jest zadanie rodziców, żeby zadbać o takie spotkanie dziecka z Bogiem żywym, żeby ten Bóg potem prowadził to dziecko i pokazał, co ono ma robić w życiu. Żeby dziecko było w sprawach ojca. Żeby miało świadomość, po co żyje. Oczywiście ważne są też inne sprawy. Nauka, wychowanie kulturalne, inne. To też jest ważne, żeby miało zawód. Ale to, co ważniejsze, to żeby dziecko rozpoznało, spotkało Boga w swoim życiu. Kolejna rzecz. Oni nie rozumieli tego, co im powiedział. Papież Franciszek w adhortacji mówi właśnie o tym, że nie zrozumiecie swoich dzieci nigdy. I nie o to chodzi, żeby je rozumieć. Tym bardziej nie zrozumiemy Boga. Nie zrozumiesz dziecka, bo wybudowałeś dom, przygotowałeś dziedzictwo dla niego, dla syna, dla córki, a on poszedł gdzie indziej. Nie zrozumiesz. Ale ważne, żeby dać wolną rękę, żeby pozwolić temu dziecku żyć tak, jak on rozpoznał to, co Bóg do niego mówi. Jakie są następne wydarzenia? Już kończymy powoli. Jakie są następne wydarzenia? Nie wiemy wiele już tam, co się dzieje. Wiemy tylko, że te następne 18 lat Jezus przeżył, czyniąc dobrze. Ale potem kolejne słowa Maryi w Ewangeliach, to w Ewangelii Jana, że nie mają wina. Nie mają wina. Cud w Kanie Galilejskiej. Maryja pokazuje, jak się powinna zachować dojrzała mama. Cudownie weszła w swoją rolę. Bo przychodzi taki czas, kiedy dziecko ma odejść. I właśnie to był ten czas. Maryja delikatnie wypycha Jezusa. Nie mają wina. Ona wie, co on potrafi. Ona wie, że to jest ktoś wyjątkowy. I że dla niego to żaden problem, że nie mają wina. Dlatego do niego przychodzi. A Jezus mówi, jeszcze nie nadeszła moja godzina. To, mamo, jeszcze nie, to jest tak dobrze u ciebie. Super jest u ciebie, ja jeszcze u ciebie chcę zamieszkać. Robisz świetne pierogi. Prasujesz mi ubranie. A Maryja mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Nie cieszy się, że syn chce zostać u niej w domu. Ale go wypuszcza z rąk. Wręcz go popycha. Idź. Idź, masz poślubić oblubienicę, kościół. To jest twoje zadanie. Idź. I tu widzimy piękno i wielkość Maryi. Dzisiaj się mówi, że wiele polskich matek uważa swoich synów za Chrystusa. Bo mieszkają w domu ojca do 30 roku życia i z mamą. Pracują w firmie ojca i jak coś zrobią, już to cud. To jest bardzo trudne dla mamy, ale ważne, żeby wypuścić dziecko z rąk. Wypuścić. Tak się kończy Ewangelia dzisiejsza. Chciałbym, żebyście mieli tę świadomość, że to wszystko, o czym słyszeliśmy, dzieje się teraz. To nie jest tylko opowiadanie, to nie jest tylko historia, ale dzieje się teraz. Słowo Boże, Biblia, rozpoczyna się literą Bet, czyli drugą literą alfabetu hebrajskiego. Są różne interpretacje, ale rabini też tłumaczą, że bet znaczy również dwa. Oni nie mają liczb, ale mają właśnie przyporządkowane liczby literom. I bet to jest dwa. Dlaczego? Dlatego, że wszystko, co czytamy w Słowie Bożym, dzieje się dwa razy. Wszystko, co czytamy w Słowie Bożym, dzieje się dwa razy. Pierwszy raz wtedy, kiedy się dzieje i drugi raz wtedy, kiedy otwierasz Słowo i je przyjmujesz. I podczas tej Eucharystii, teraz, to Słowo się może stać w twoim życiu. Pomyśl teraz o tych sytuacjach trudnych. Pomyśl o twoich relacjach z mężem, z żoną. O twoim lęku, o twoje dziecko, o córkę, o syna, o wnuka, o siostrzeńca, przyjaciela. Pomyśl o tym. Teraz się dokonuje Pascha. Te 3 dni najważniejsze. I zechciej zanurzyć, położyć na ołtarzu te sprawy, te trudności. Niech to Jezus przemieni. Niech Maryja ci podpowie, co masz zrobić, jak postąpić mądrze, jak kochać właściwie. Uwierzmy w to, że naprawdę się to dzieje teraz, że to może działać w twoim życiu. Uruchom swoją wiarę, a Bóg będzie działał.